Naszym gościem jest pan Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, akcje PZU zadebiutowały dzisiaj na warszawskiej giełdzie. Co to oznacza dla nas? Wiemy, że dostęp do akcji będzie miało może wielu Polaków, ale co dla gospodarki, co dla samego PZU?
Wydaje się, że pierwsza podstawową kwestią, o której należy pamiętać, że oznacza to, ta decyzja oznacza tak naprawdę wyzbywanie się jakiegoś majątku narodowego w sytuacji, kiedy nasze zobowiązania, zadłużenie państwa, zadłużenie ZUS-u jest olbrzymie. Same zadłużenie związane z tylko i wyłącznie z ZUS-em wynosi około 2 bilionów dolarów, a więc ponad 150% polskiego PKB. Są to kwoty olbrzymie, a wynikają tylko i wyłącznie względem części osób, które weszły do nowego systemu emerytalnego. A więc pod tym względem można powiedzieć, że Polska jako kraj zachowuje się tak jak osoba, która po prostu nie ma środków i wyzbywa się po prostu swoich rodowych sreber, nie patrząc na to, że oprócz tych rodowych sreber to ma poza tym olbrzymie długi. Dlatego też należy patrzeć na ten temat dnia w postaci tego, ile ceny akcji PZU wzrosły z tej perspektywy. I pamiętać o tym, że ta analiza a propos tych wzrostów cen akcji tak naprawdę przysłania z jednej strony fakt, po jakiej cenie te akcje są sprzedawane i powinniśmy się tak naprawdę zastanowić, po jakiej cenie my żeśmy sprzedali już wiele lat temu nasze udziały w największym polskim ubezpieczycielu, największego ubezpieczyciela i po ile my żeśmy to sprzedali, jaki był wynik powiedzmy tej sprzedaży. Okazuje ona też w jakiś sposób, że ten inwestor poprzednio zyskał bardzo dużo. Według jednej z gazet wyliczeń wynikało, że uzyskiwał rocznie ponad 30% z tego, co po prostu z tego, co zainwestował, a więc znacznie więcej niż my, przetrzymując nasze środki na rachunkach. Z drugiej strony też należy pamiętać, że mówienie o tym, że jest jakaś oferta udana, a więc że nastąpił znaczący wzrost jej ceny pierwszego dnia, tak naprawdę ukazuje, że ci, którzy sprzedawali po cenie niższej, zaś ci, którzy kupowali już pierwszego dnia, zyskują. Powinniśmy o tym również pamiętać, wiedząc o tym, że Polska jest w znaczącym kryzysie dotyczącym finansów publicznych. Cały czas jesteśmy informowani o tym, jak znaczące mamy zadłużenie, ale też i jaki dług finansów publicznych występuje. Wylicza się go mniej więcej, że to jest poziom około 7% PKB, a więc znaczący. Wynika, że tak naprawdę to z jednej strony to żyjemy ponad stan, a więc można by powiedzieć, że wydajemy więcej, a z drugiej strony, że pokrywamy tą różnicę w postaci wyzbywania się aktywów, sprzedając przedsiębiorstwa, sprzedając jakieś dobra, które po prostu są właścicielami, są wszyscy Polacy, a z drugiej strony zadłużając się. Jest to taka bardzo niebezpieczna perspektywa i z punktu widzenia naszych dzieci, kiedy to widzimy, że po prostu w przyszłości z jednej strony nie będą miały jakichś znaczących aktywów, które mogłyby przynosić dochody, a z drugiej strony będą bardziej opodatkowani. I na tym tle też to, co jest bardzo istotne, to jest jakieś podsumowanie też tego dwudziestolecia ostatniego. To jest taki fakt, że my tak naprawdę przez ten cały okres czasu wyzbywaliśmy się jakiejś własności, przy czym przychód tej własności jest tylko jednorazowy. Z drugiej strony też oszczędzaliśmy na dzieciach, no bo to, co jest charakterystyczne, to my teraz mamy dzietność w rodzinach dwa razy niższą od tej, która zakłada po prostu zastępowalność pokoleń. Jest to tym większe obciążenie na przyszłość, ponieważ mniejsze pokolenie pracujących będzie musiało, z jednej strony nie będzie miało środków do sfinansowania różnego typu zobowiązań i długów, jak i do utrzymania starszego pokolenia, a więc będzie poddawana olbrzymiej presji podatkowej, co będzie mogło się łączyć z tym, że będzie wolało wyemigrować, żeby pracować gdzie indziej, a tym bardziej obciążając tych, którzy będą pozostaną w kraju. Jest to bardzo niebezpieczny trend także w aspekcie prywatyzacyjnym, ponieważ o ile należy się zgodzić z tym, że państwo nie powinno być właścicielem aktywów, które mogą lepiej zarządzać instytucje prywatne, które po prostu mogą konkurować między sobą, ale tym bardziej powinniśmy w tym momencie sprzedawać jedynie tam, gdzie jest rynek konkurencyjny, gdzie dzięki właśnie konkurencji możemy uzyskać jakieś usługi z tych instytucji na wyższym poziomie, a z drugiej strony tańsze. Jest to o tyle też niepokojące, że przecież cały kryzys finansowy, jaki obecnie obserwujemy, został spowodowany w znacznej części właśnie poprzez niewłaściwe działanie instytucji finansowych, a więc powinny one być poddane większej kontroli, a czym byłaby lepsza kontrola niż po prostu posiadanie udziałów Skarbu Państwa. Po to również, żeby te instytucje zajmowały się tym, do czego zostały stworzone, a więc do alokowania oszczędności, do których wkładają obywatele, w kierunku różnych pomysłów właśnie związanych z rozwojem gospodarczym, związanym z realizacją pomysłów, które pozwalają na to, żeby wszystkim żyło się lepiej. To też ukazuje koniecznych działań w aspekcie budżetowym, a więc związanym z tym, żeby jednak ten polski budżet był taki, który nie obciąża znacząco przyszłych pokoleń, a z drugiej strony, żeby te wydatki były racjonalne. Tu nie chodzi o to, że ten budżet musi być zrównoważony, bo możliwe, że powinien w związku z tym, że Polska jest państwem na dorobku, a więc państwem, które dąży do doścignięcia krajów, które są wyżej rozwinięte, powinien po prostu być nawet deficytowy, ale wydatki powinny być tak prezentowane i w taki sposób oceniane pod tym względem, czy one w przyszłości przyniosą większe wpływy podatkowe, czy też mniejsze. A więc pod względem takim, na ile to pozwala na tworzenie miejsc pracy, generowanie miejsc pracy i powiększanie wynagrodzeń w przyszłości dla obywateli, a przez to pozyskiwanie wyższych dochodów podatkowych. Też powinno być jakimś takim znaczącym ostrzeżeniem, zwłaszcza w perspektywie tych załamań, które obserwujemy na południu Europy, że tak naprawdę to, co jest kluczowe, a o czym się zapomina, to jest polityka prorodzinna, że powinno być przeznaczone znacznie większe środki na wsparcie dla rodzin wielodzietnych i zachęcenie do tego, żeby ludzie mieli dzieci po to, żeby byli przyszli podatnicy, którzy w przyszłości będą pokrywali te zaciągnięte obecnie kredyty, jak i utrzymywali nas na starość. A obecnie jest taka sytuacja, że brakuje nam przeciętnie o jedno dziecko w rodzinach, a z drugiej strony też nie ma w tej debacie publicznej, zwłaszcza obecnie, takiego akcentu dotyczącego konieczności prowadzenia polityki prorodzinnej, jak i też bardzo efektywnej działalności w polityce gospodarczej nakierowanych na kreowanie miejsc pracy o dużej wartości dodanej, o wysokich wysokich zarobkach, a z drugiej strony przeciwdziałaniu obecnej tendencji polegającej na rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez wymuszanie emigracji młodych ludzi, a z drugiej strony pokazywanie, że lepiej się żyje w sytuacji, kiedy się znacząco oszczędza, więc znacząco się oszczędza na dzieciach zarówno w rodzinach, jak i też w społeczeństwie, jak i też w budżecie poprzez niewydatkowanie koniecznych kwot.
Panie ministrze, więc ja tutaj jeszcze mam pytanie, no, bo słyszałem słowa i pana premiera, i pana ministra Grada, i szefa PZU, pana Andrzeja Klesyk się wypowiadał. Pytanie o ten rozsądek, bo tutaj no, szef PZU chociażby podziękował premierowi i ministrowi Gradowi za niesamowitą odwagę polityczną. Więc ja nie wiem, czy mamy się kierować odwagą polityczną, czy trzeźwo oceniać sprawę. W końcu chodzi to o dobro nas wszystkich, bo to skarb państwa. Pamiętamy niedawny konflikt, tak się go ładnie nazywa, który trwał 10 lat między Skarbem Państwa a Eureko. Ta realizacja umowy prywatyzacyjnej PZU, kto tak naprawdę skorzystał, ile straciliśmy, to znaczy się ile straciło państwo, to znaczy obywatele, bo to jeżeli, prawda, płaciliśmy jakieś pieniądze Eureko, no to z pieniędzy publicznych Skarb Państwa bierze pieniądze od obywateli i nimi płaci. Premier powiedział dzisiaj, że ten debiut nie byłby możliwy, gdyby nie szczególna pozycja Polski w dobie światowego kryzysu. Ja nie wiem, jaka to jest ta szczególna pozycja. Mówi, że to ważny dzień, bo triumfuje odwaga i wizja. Potrzeba było odważnej wizji tych dwóch ludzi, czyli chodzi o ministra Grada i prezesa PZU, oraz rzeszy ich współpracowników, aby wyprowadzić na prostą niezwykle skomplikowany kontekst, w jakim znalazło się PZU wiele lat temu. Pan minister Grab też jest bardzo zadowolony z debiutu giełdowego, więc no nie wiem, trochę inaczej ci panowie patrzą. Nie wiem, czy my nierealnie patrzymy, czy oni robią coś, nie wiem, pod publikę i jest to tak naprawdę dalekie od sukcesu.
Niewątpliwie, jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia konieczności rozwiązywania konfliktu, no to takowy powinien zostać rozwiązany i szkoda, że to aż trwało 10 lat. Zaś kluczowe to jest oczywiście to, na ile po prostu dane rozwiązanie jakiegoś konfliktu nawet biznesowego, na ile jest po prostu one korzystne dla dwóch stron. Tutaj oczywiście należy też również pamiętać, że właśnie to jest taka olbrzymia odpowiedzialność na wszystkich urzędnikach publicznych, jak i też zwłaszcza ministrach, jak i też wszelkich władzach, po to, że oni wszyscy i my musimy pamiętać o tym, właśnie dobierając tych ludzi, głosując na nich, musimy pamiętać o tym, że to mają być osoby, które czasami zrezygnują z jakiegoś stanowiska, nie chcąc podjąć decyzji, które uważają, że jest niekorzystna. Ale też te osoby muszą pamiętać, że tak naprawdę tym bardziej muszą pamiętać o tych wszystkich działaniach, w tych wszystkich swoich działaniach muszą pamiętać o tym, że tak naprawdę to dysponują nie swoim własnym majątkiem, bo wtedy byśmy się nie obawiali, że jakieś decyzje są nieracjonalne, aczkolwiek też są takie sytuacje, zwłaszcza wśród ludzi podeszłego wieku, że musimy te osoby też chronić przed jakąś nieracjonalnością ekonomiczną, tylko polega to na tym, żeby przeciwdziałać. Cały system państwa powinien tak być zbudowany, żeby właśnie powodował, że ten interes publiczny jest jak najbardziej chroniony, a nie istnieje łatwość pozbywania się jakichś aktywów po możliwe, że niewłaściwej cenie, tylko dlatego, że jest się w jakiś sposób, nie jest się właścicielem, tylko tym zarządzającym. I właśnie to niebezpieczeństwo, jakie tkwiło przez całe 20 lat tej polskiej transformacji, to polegało na tym właśnie, że w jaki sposób opłacało się. Proszę zobaczyć, że to jest, dotyczy też i pracowników firm prywatyzowanych. Oni też uzyskiwali udziały po prostu w swojej spółce. To była taka forma, jakiejś takiej gratyfikacji za to, że wyzbywali się jakiegoś majątku, który był majątkiem publicznym. Dyrektorzy i ci, którzy po prostu byli pracownikami, im też bardzo zależało na tym, żeby już mieć znacznie wyższe wynagrodzenie u prywatnego podmiotu, a z drugiej strony po to, żeby zachęcić prywatny podmiot do takiej inwestycji i przejęcia, to nie było takiego, nie ma takiej motywacji dążącej do tego, żeby to, ta cena była ceną jak najwyższą, ponieważ wtedy jest niebezpieczeństwo, że jeśli cena jest za wysoka, to nagle się okaże, że po prostu ci, którzy sprzedają, jeszcze będą w jakiś sposób penalizowani przez to, że po prostu nie przeprowadzą transakcji. A z drugiej strony, jeśli jest cena wysoka, to cena jest niska, to można ogłosić sukces prywatyzacyjny. Ponadto ci, którzy w jakiś sposób są zainteresowani niższą ceną, też mogą po prostu przeprowadzić jakąś kampanię prasową właśnie nakierowaną na to, żeby wyjaśnić wszystkim obywatelom, jak to jest bardzo, bardzo korzystne. Niemniej to należy pamiętać, że o ile wszelkiego typu prywatyzacje są właściwe w tych częściach, które po prostu są częściami takimi bardzo konkurencyjnymi, o tyle one nie są korzystne w tych instytucjach, które są kluczowe, które są zwłaszcza są infrastrukturą, którą wszyscy musimy korzystać, a gdzie ten nowy właściciel może po prostu pobierać nadmierne opłaty po to tylko, żeby mieć wyższy zysk. Dlatego też należy bardzo sceptycznie podchodzić do wszelkiego typu właśnie tego typu sukcesów. Należałoby przestrzegać przed jakimś działaniem związanym z dalszą prywatyzacją, na przykład giełdy papierów wartościowych, bo to jest miejsce, które jest jedyne. Trudno sobie wyobrazić, że my zbudujemy z publicznych pieniędzy inną giełdę po to tylko, żeby konkurowała. A w sytuacji po prostu, kiedy rynki kapitałowe są takie istotne, chodzi o to, żeby po prostu te koszty funkcjonowania nie były przerzucane na nas wszystkich, po to tylko, żeby właściciel miał znacznie wyższy zysk. Ale też na koniec należałoby też pamiętać o tym, że tak naprawdę o naszej przyszłości, o tym, żeby nasze dzieci w przyszłości przez sam fakt pozbycia się i wydziedziczenia ich z tego majątku nie miały znacznie trudniejszej sytuacji życiowej, żeby nie były za bardzo opodatkowane, a one nie będą znacząco opodatkowane, jeśli po prostu okaże się, że zostawimy im tylko w spadku tylko nasze długi. Ba, jeszcze długi związane po prostu z tym, że nie ma środków na pokrycie wypłaty naszych emerytur. A to, co jest też może i najgorsze w tej całej polityce, to jest utrata jakichś wartości, właśnie tego dbania o dobro wspólne, ale też i wartości związanej z tym, że po to, żeby funkcjonować jako społeczeństwo, musi być zastępowalność pokoleń. Nie może być taka sytuacja, że młode pokolenie jest tak naprawdę zmuszane do działań jakichś nieetycznych, a więc związane z tym zdążeniem do odebrania, czy też niechęci do płacenia na nasze przyszłe emerytury, czy też na nasze świadczenia emerytalne. Ponieważ tego typu sytuacja powoduje nie tylko takie spustoszenie ekonomiczne, ale też i spustoszenie moralne i prowadzi do bardzo nieetycznych zachowań. Ale to, co jest ważne, no to jest ważne o tyle, że my powinniśmy też w naszych wyborach, w naszych działaniach i promowaniu powiedzmy osób w życiu publicznym patrzeć na to, na ile oni reprezentują całość społeczeństwa, a nie tylko jakieś grupowe interesy. I w dzisiejszych czasach kluczowym hasłem i kluczowym działaniem powinno być dążenie do jakiejś takiej optymalizacji naszego budżetu publicznego, a z drugiej strony działanie na rzecz polityki prorodzinnej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za te informacje. Myślę, że cenne, bo nie tylko odwaga polityczna liczy się, ale myślę, że zdrowy rozsądek i, tak jak pan mówi, dobro narodu. Bez narodu, bez dbałości o naród nie będzie państwa, nie będzie właściwych struktur państwa, nie będzie na czym tych struktur budować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Cezary Mech, były wiceminister finansów.